czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy, klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy, klik. I opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy klik. Jest piękna klika.
Oni mieli w tyłku kolec, wielki pomarańczowy kolec o nazwie Donald Trump. To jest sekta, bo ja się znam z tą drugą sekretarką i będziemy teraz blokować tych pisiorów, bo my tu byłyśmy jeszcze za komuny.
Chcę spytać o jeszcze jedną rzecz, której nie ma jeszcze w tej chwili w Europie na tę skalę, na którą jest ona obecna w Stanach Zjednoczonych, czyli taki koncept, my się już przyzwyczajamy do tego konceptu, do tego pomysłu, że płeć jest konstruktem kulturowym, czyli że to, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, to sami możemy zdecydować, ale w Stanach Zjednoczonych jest tak... No my jako, jako obywatele państwa polskiego, obcując z na przykład politykami, którzy powtarzają, że coś takiego funkcjonuje, to jest to dla nas w pewnym sensie rzecz już bliska, bo słyszymy to wielokrotnie. Ale nie słyszeliśmy jeszcze o tym, przynajmniej od polskich polityków na poważnie, że również rasa jest konceptem kulturowym, a istnieje w Stanach Zjednoczonych cały prąd, który mówi o tym, że rasa jest również wymysłem kultury i że no można uznać się za osobę takiej albo innej rasy, critical race theory, coś takiego istnieje i coś takiego jest przedmiotem dyskusji w Stanach Zjednoczonych i znowu pytanie, czy jest elementem tej wolności w Stanach Zjednoczonych, czy jest jej raczej wypaczeniem, bo ona się łączy również z tym, o czym przed chwilą rozmawiali paneliści, czyli z cancel culture, więc jeśli ktoś nie akceptuje tego, że zdaniem amerykańskiego mainstreamu rasa jest wyborem kulturowym, no to zostanie skancelowany, usunięty i wyrzucony z aktywności wszelkiego rodzaju publicznych.
No i proszę pana, czasami trzeba zapłacić jakąś cenę według wskazań kardynała Stefana Wyszyńskiego non possumus. No jest taki moment, kiedy zdrowym rozsądkiem się posługujemy aparatem naukowym, a nie wchodzimy do pokoju szaleńców. Za komuny takie zjawiska były, można było trafić do obozu koncentracyjnego w Gułagu, jak człowiek uważał inaczej niż każe władza na różne tematy, również na tematy naukowe, że największe osiągnięcia naukowe to mają wyłącznie Ruscy. No, no, no ktoś mówi Einstein i to już był powód, żeby na Syberię pojechał. I proszę pana, i teraz te opowiastki, które pan zacytował, opowiastki szaleńców, to z Harvardu chyba jest wyniesione. Broń Boże tam posyłać swoje dzieci w tej chwili, bo tylko im wczepią coś do mózgu głupiego. Rasa jest kwestią wyboru. Tak może myśleć i zupełnie uczciwie dwudziestolatek, który w tej chwili poszedł do szkoły i nie nauczyli go biologii w podstawówce, która mówi o tym, że psy się na rasy dzielą, jabłka się dzielą na rasy, na gatunki. Są trzy rasy u człowieka i da się medycznie stwierdzić jakie. Natomiast jak bierzemy dwie rasy albo trzy i zaczynamy je w Stanach Zjednoczonych krzyżować, to w którymś momencie już się nie da stwierdzić, czy ktoś jest, jak ma matkę białą i ojca murzyna, no to możemy powiedzieć mulat. Ale jak przejdziemy przez następne 7 pokoleń i tam dojdzie Chińczyk jeszcze, Indianin i ktoś tego, to na końcu tej drogi, w trzecim, czwartym pokoleniu, rzeczywiście może być trudno komuś stwierdzić, to kto ja jestem, murzyn biały, Chińczyk czy Indianin. I ktoś taki ma prawo sobie wybrać, na zasadzie takiej, że w tej części nie biologicznej, tylko w części kulturowej. Ja to się czuję najbardziej apaczem, chociaż nie wyglądam, ale no czuję się apaczem, bo dziadek mnie wychowywał, a on był apaczem. Ktoś taki ma prawo do tego typu decyzji, bo jest w skomplikowanej sytuacji. Natomiast to nie zmienia faktu, że biologicznie istnieją trzy rasy i to nie jest kwestia wyboru, tylko biologii. Natomiast ten wybór na końcu, o którym mówiłem, ja wybieram, jestem apaczem, wynika nie z biologii, tylko z tego bałaganu w moim życiu, że no nie wiem. No to jak nie wiem, to se wybiorę.
No dobrze, ale jeżeli na tym budujemy całą koncepcję funkcjonowania społeczeństwa, jeżeli na tym budujemy pewną koncepcję tego, co wolno, a czego nie wolno, jeżeli budujemy na tym również swego rodzaju opresję, no bo w Stanach Zjednoczonych poza istniejącymi problemami rasowymi, które opisane są szczegółowo, mam wrażenie, że że całkiem niedawno zaczął istnieć zupełnie poważny problem dyskryminacji osób białych ze względu na to, że nie są przedstawicielami tych innych ras, kulturowo czy niekulturowo, to już zostawiając na boku. I to jest w pewnym sensie zupełnie jasno deklarowane między innymi przez ideologów ruchu BLM, Black Lives Matter. Jak wygląda ta kwestia w tej chwili w Stanach?
No, wygląda okropnie, jeżeli ktoś oddaje pole, no bo BLM to jest organizacja marksistowska. Oni na swojej stronie to napisali w pierwszych kilku zdaniach, to trzeba wiedzieć, że jesteśmy bojówką marksistowską, czyli są organizacją terrorystyczną i trzeba ich zakazać. W Polsce, w Ameryce Trump określał ich jako organizację terrorystyczną, tylko nie ma drugiej kadencji, więc nie zdążył ich wyczyścić. To, co robią, to jest agresja taka, jaką uprawiał demokratyczny Ku Klux Klan. Demokraci tworzyli Ku Klux Klan, Republikanie z Ku Klux Klanem nic wspólnego nie mieli nigdy. To są tego typu działania. Proszę pana, no trzeba temu dawać odpór. Jak mi ktoś mówi, że ja jestem gorszy według teorii rasowej, którą pan przywołał, krytyczna teoria ras, że ja jestem gorszy, bo jestem biały, to ja mówię, skoro jestem gorszy, to należy mi się pomoc i proszę popatrzeć procentowo, ile jest białych na kuli ziemskiej. Jestem mniejszością. W dodatku oryginalnie blondyn. To jest poniżej 1% kuli ziemskiej. Jako mniejszości należy mi się ochrona przed waszym czarnym motłochem, którego jest więcej niż białych na kuli ziemskiej. No, trzeba dawać temu odpór. Jeżeli oni nas nazywają brzydkimi słowami, to trzeba postawić tamę, non possumus. No i pobiją pana wtedy i wtedy pan broń wyciąga.
Zostałby pan nazwany po tych słowach białym suprematystą. Nie wiem, czy bym to dobrze przetłumaczył.
Ale proszę pana, oczywiście, że biały człowiek powinien podkreślać to, co biały człowiek zrobił w sposób wybitny. To myśmy zaprowadzili reguły chrześcijańskie na całej kuli ziemskiej. Czyli jednostka uzyskała prawa, których nie dostała od żadnego żółtego cesarza, ani czarnego kacyka w Afryce, ani od żadnego Sulejmana, proszę pana. Jednostka nie dostała praw. Od białego człowieka dostali na całym świecie ludzie koleje, przeróżne wynalazki, ten boom gospodarczy.
No tak, ale ci, którzy się z tym nie zgadzają, w Stanach Zjednoczonych powiedzą, że biały człowiek przyniósł niewolnictwo do Stanów Zjednoczonych, że biały człowiek zniewolił i handlował ludźmi, przywoził ich do Stanów Zjednoczonych z czarnej Afryki. I to jest przecież podstawa bardzo wielu, odłożona w czasie, no ale to jest podstawa bardzo wielu tych sporów, również sporów o pewne fundamentalne wolności w Stanach Zjednoczonych.
Tak, i dajemy odpór w taki sposób. Naucz się gnojku historii. Otóż niewolnictwo do Stanów Zjednoczonych przywiózł król brytyjski, a Stany Zjednoczone były krajem, który bardzo szybko sobie z tym problemem poradził i wyczyścił ze swojego prawodawstwa oraz obyczaju przeróżne brzydkie rzeczy przywiezione z Europy. A skąd się wzięło niewolnictwo u króla brytyjskiego? Ano od Arabów, którzy je wymyślili dookoła Morza Śródziemnego i potem Zanzibar, Madagaskar, polowania na niewolników dookoła Afryki, handel niewolnikami, to muzułmanie. I w związku z tym niech muzułmanie przepraszają oraz ewentualnie król brytyjski, ale myśmy w Ameryce sobie z tym bardzo szybko poradzili.
Zdaje się, że ci, którzy w latach 60. stworzyli cały ruch wokół tej kwestii, mają na ten temat inne zdanie. No, ich zdaniem nie odpowiadają za to muzułmanie z wcześniejszych wieków, ani nawet król brytyjski, choć dzisiaj królowa brytyjska faktycznie istnieje. No, odpowiadać za to ma amerykańskie państwo i to jest podstawa tego, co stało się powodem, dla którego na przykład ruch BLM miał tak duże znaczenie w ostatnich wyborach.
Ale uwaga, Ameryka to jest jedyny kraj, który w obronie zniewolonych czarnych zrobił wojnę domową. Żeby wyzwolić czarnych na południu, Amerykanie posunęli się do wojny domowej. Nie, że zaatakowali inny kraj albo deklarację jakąś podpisali, tylko żeby uwolnić niewolników na południu, uznając, że to jest niegodziwością, żeby coś takiego istniało w moim kraju. to doszli do wojny domowej, pokonali w tej wojnie zwolenników niewolnictwa, ryzykując, że stracą kraj. To żaden inny kraj się do czegoś takiego nie posunął. Za to niewolnicy uwolnieni całowali Lincolna po rękach, dziękowali mu: człowieku, zaryzykowałeś wszystko, swoje dobre, białe życie na północy, żeby nas poratować, bo uważasz nas za równym sobie. Dziękowali mu, całując po rękach. I teraz BLM znajduje takie opowieści i fotografie, kiedy starsza pani uwolniona z łańcuchów przychodzi całować Lincolna w ręce i mówi: o, poniżył tę babę.
No dobrze, ale jednocześnie ten sam ruch, pomniki, na przykład polski pomnik naprzeciwko Białego Domu, traktuje tak jak wiele innych pomników, obalając je, mówiąc, że to jest dziedzictwo właśnie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, i dotyczy to również tych osób, które doprowadziły do zlikwidowania tego niewolnictwa, jak tych ojców amerykańskiej demokracji, czy też Polaków. No, Kościuszko jest jednym z przykładów, bo to jego pomnik w ten sposób został potraktowany naprzeciwko Białego Domu.
No dlatego takie konferencje są istotne i tutaj jest o historii Polski trochę dalej, następnego dnia albo trzeciego dnia, bo jak się nie zna historii Polski albo historii Stanów Zjednoczonych, to się rozwala pomniki kompletnie bez sensu. Lincolna rozwalają za to, że wyzwolił niewolników, Kościuszkę za to, że przyjechał doprowadzić do sytuacji, w której Stany Zjednoczone nie podlegają okupacji brytyjskiej, tylko są wolnym krajem i stopniowo mogą dojść do tego, że dzisiaj Murzyni mogą mieszkać gdzie chcą, mogą podróżować dokąd chcą, mogą wejść do każdej restauracji, a nawet mogą być właścicielami restauracji, więc nie różnią się niczym od białego człowieka, jeśli chodzi o możliwości. To się stało na etapach przeróżnego rozwoju i można się przyczepić do takiego etapu, kiedy jeszcze byli niewolnicy w Ameryce. No ale to w każdym kraju, który miał niewolnictwo, można się przyczepić do tego etapu. I teraz niszczymy po kolei różne kraje typu Wenezuela, Ekwador, zamieszkałe Meksyk, kraje zamieszkałe przez kolorową ludność i zarządzane przez kolorową ludność. Zniszczmy ich, niech płacą odszkodowania, tylko nie wiem komu, za to, że u nich też kiedyś było niewolnictwo.
No zdaje się, odszkodowania w tej chwili za politykę imigracyjną mają płacić same Stany Zjednoczone imigrantom. To ostatnia nowość w Stanach Zjednoczonych. Mamy jeszcze 5 minut. Na koniec chcę spytać o pieniądze i o wielki zielony deal na świecie. Pan mówi, że się to nie opłaca. Pan mówi, że w tym nie ma kalkulacji ekonomicznej, ale zdaniem Bank of America inwestycje, które są konieczne do poczynienia w Zielony Ład, mają do roku 2050 wynieść około 300 bilionów dolarów, podczas kiedy dla porównania, to takie porównanie, którego dokonał Tomasz Wróblewski na swoim podcaście, podczas kiedy roczne inwestycje na całym świecie, to jest od 20, w ogóle wszystkie inwestycje na całym świecie rocznie, to jest od 20 do 50 bilionów dolarów. To oznacza, że wielka suma pieniędzy jest w grze i że te pieniądze ktoś będzie musiał pożyczyć, ktoś będzie musiał wydać i ktoś będzie musiał spłacić. A co za tym idzie, ktoś na tym zarobi. Pan mówi, że to sekta, ale to jest wielki biznes i na czele tego biznesu stoją również demokratyczni politycy w Stanach Zjednoczonych. Jak to się ma do wolności zarabiania pieniędzy, do wolności wytwarzania energii w Stanach Zjednoczonych, do tego, co stworzyło wielki kapitał w USA, czyli między innymi ten kapitał związany z ropą naftową i z wydobyciem źródeł energii?
Sekta, o której wspominałem, to jest ta fasada zbudowana z polityków i tam z młodzieży jakaś, tam młoda wrzeszcząca, Gundberg, Flumberg, wszystko jedno, ta dzieweczka, której rodzice mózg wyprali i handlują nią, Greta. To jest fasada pożytecznych idiotów, fanatyków, oni rzeczywiście wierzą w te wszystkie rzeczy. A kto ich wykorzystuje, kto stoi z tyłu? Wielkie korporacje, które na tych biliardach zarobią. W jaki sposób? To można na amerykańskim rolnictwie prześledzić, bądź na polskim. Komu służą dotacje do produkcji rolnej? Otóż kiedy polityk obiecuje: wypłacimy wam dotacje, żeby wam się opłacało produkować soję albo kukurydzę, to rolnik się cieszy, bo dostanie dotacje. Natomiast kogo sfinansowano tak naprawdę? korporację, która kupuje te kukurydzę. To oni ją kupują taniej, dlatego że rolnik dostał dotację. Rolnik nic nie dostał. Rolnikowi przekazano po to, żeby rolnik tanio sprzedał do korporacji. Korporacja jest czyściusieńka. Kupiła bardzo tanio kukurydzę z pieniędzy podatników. Bo skąd rolnik dostaje dotację? W Unii Europejskiej to samo. Z pieniędzy podatników, czyli my wszyscy, drobny naród, rachoń z sejrowskim, składamy się w podatkach na dotacje rolne, które przez Unię Europejską przechodzą do polskiego rolnika. Ale w tej forsie płacimy korporacjom, które kupują od rolnika towar i produkują tanią paszę. I w sprawie klimatu jest dokładnie to samo. Dotacje rządowe do wiatraczków, no są nieopłacalne, więc trzeba dotować, bo strasznie nam zależy na klimacie. Dotacje do paneli słonecznych, produkowane wszystko przez Chińczyków. Te dotacje trafiają nie do tego, który kupił, a w ogóle trafiają do jakiejś korporacji, która dzięki temu i tylko dzięki temu jest w stanie sprzedać nieopłacalną technologię wiatraczka. Ten wiatraczek nigdy nie zarobi na swój prąd, ale dzięki dotacji, proszę bardzo. I wszystko produkowane w Chinach, czyli podżynamy sobie gardło, proszę pana.
I dlatego dogadują się wszystkie państwa świata, czy prawie wszystkie, na takich konferencjach jak ta, na której ostatnio zasnął Joe Biden?
No proszę pana, gdyby sprawa klimatu była kluczowym zagrożeniem życia, to Biden miałby adrenalinę nawet w swojej starości i nie zasnąłby. Jeżeli byśmy rozmawiali o tym, że za 4 lata albo za 7 walnie w ziemię meteor i rozwali nas wszystkich. To sprawa klimatu na tym polega. Walnie w nas jakiś klimatyczny meteor. To Biden by nie zasnął, bo by się bał. Gdyby się bał, że się podnoszą oceany, to by nie miał domu na plaży. Nieopłacalne, w górach by sobie to powiedział. No zasnął, proszę pana, bo to była nieważna konferencja. I nie wiem, po co jeździmy na te konferencje. Mądry Ruski, mądre Chiny, mądre Indie, że nie pojechały z bandą debilów rozmawiać, proszę pana, o debilizmach.
No nie wiem, czy mądre, ale to już państwo ocenią sami. Bardzo dziękuję. Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca.
Ja podziękuję.
Zamieszkały w Arizonie. Pozdrawiam, dziękuję wszystkiego bardzo, dobrego, panie Wojciechu. Dziękuję państwu uprzejmie. Do zobaczenia.